Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszych gości. Pan poseł Stanisław Orzuk.
Witam Państwa, szczęść Boże.
Serdecznie, szczęść Boże. I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan profesor Mirosław Piotrowski. Witam Panie Profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj temat, który podejmujemy, Polska w Europie, to możemy sobie razem zanucić po 10 latach Hey Jude, tak jak to robi premier. Tylko pytanie, czy trzeba to robić aż za 7 milionów złotych, panie profesorze?
No to jest kwota horrendalna i myślę, że obliczona na efekt propagandowy. Wprawdzie, jak słyszę, publicyści, też osoby z kręgów rządowych mówią, że część z tej kwoty pochodzi z Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to są nasze podatki, wszystkich nas, Polaków, bo te dochody nie biorą się z niczego. I to jest kwota, jak mówię, no bardzo, bardzo duża i sądzę, że tym spotem rząd chce przykryć przykre fakty związane z jego rządzeniem i także naszym istnieniem w Unii Europejskiej. Jak chociażby przypomnę wyjazd ponad 2 milionów Polaków, tyle jest za granicą w trakcie naszej obecności w Unii Europejskiej, a premier przecież zapowiadał w kampanii wyborczej, że będą Polacy wracać z zagranicy. W związku z tym nie jest tak dobrze i jest ogromne bezrobocie, które ciągle rośnie, a przecież Polacy wyjeżdżają. Gdyby nie wyjeżdżali, to by było jeszcze większe to bezrobocie.
Badania przeprowadzone wśród toruńskich maturzystów mówią o tym, że właśnie nie chcą być w Polsce, nie chcą żyć w Polsce, chcą wyjechać za pracą za granicę, no i tam zarabiać pieniądze.
Ale ja również pytam maturzystów w Lublinie, bo mam spotkania w szkołach, czy to w Biskupiaku, czy w Staszicu, czy też w magistracie byli uczniowie, którzy tworzą taką uczniowską Radę Miasta. Większość chce wyjechać za granicę. Co to oznacza? Oczywiście nie chcemy blokować wyjazdu młodych ludzi, bo każdy może jechać gdzie chce, ale rząd powinien stworzyć takie warunki, żeby tym osobom nie chciało się wyjeżdżać, albo żeby one chciały do nas powrócić. Bo mamy w tej chwili wolną przestrzeń i każdy może pojechać studiować gdzie chce. I to jest realny problem. To jest realny problem i jak sądzę, rzucone te miliony na jeden spot wyborczy czy drugi, no nie przykryją tych realnych problemów. Czyli PR-em nie da się na dłuższą metę przykrywać tak dramatycznych losów ludzi, no bo większość osób niestety wyjeżdża nie dlatego, że chce wyjechać, tylko że musi wyjechać, bo nie utrzyma tu rodziny, bo nie opłaci czynszu za mieszkanie i tak dalej, i tak dalej.
Panie pośle, premier, gdy śpiewa Hey Jude, fałszuje?
Tak, od samego początku już 7 lat fałszuje i coraz gorzej fałszuje i to być powinien już koniec. Natomiast, panie profesorze, zgadzam się w całej rozciągłości z tym, co pan powiedział. Natomiast ja zadam jeszcze jedno pytanie. To chodzi o 7 milionów 100 tysięcy około pieniędzy publicznych. Więc stawiam pytanie w przestrzeni otwartą, publiczną. I mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne poszuka odpowiedzi, czy one są wykorzystane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Takim, jakie narzuca sposób wykorzystania, jeszcze raz podkreślam, środków publicznych.
Ale wie pan, jaka będzie odpowiedź? Wystąpi pan premier i powie, ale cieszmy się, rodacy, cieszmy się.
Ale mnie nie interesuje odpowiedź na takie pytanie postawione pana premiera, czy pani wicepremier, która tam jakieś maciarki, czy dreszcze, czy mrowia przeżywa. To jej sprawa. Tylko mnie interesuje, czy zostały prawidłowo wykorzystane te pieniądze, 7 milionów 100 tysięcy złotych. Słyszymy o blokowaniu płatności pracownikom w szpitalach. Słyszymy o problemach, jakie mają samorządy z realizacją swoich zadań zleconych, czy zadań własnych. Za 7 milionów można wybudować z 7 kilometrów co najmniej dobrej drogi. Natomiast czy ten spot ma załatwić problem? Chyba w takim zakresie, jak mówi pan profesor, czyli kolejny zabieg PR-owski, który ma przykryć nieudolność 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A możemy mówić i powinniśmy o tym mówić, czy te pieniądze które, jak słusznie pan mówi, pochodzą przecież z naszych podatków, które nazywamy umownie środkami unijnymi. Czy one zostały wykorzystane należycie, w sposób zgodny z prawem? Moglibyśmy i chyba trzeba zacząć mówić o aferach, jakie wokół tych pieniędzy, na przykład w szeroko pojętej cyfryzacji kraju, się toczą i nie są wyjaśniane. Mówmy o tym, że i ile tych środków nie zostanie wykorzystane przez nieudolność tego rządu.
Czyli albo zajmuje się tym Najwyższa Izba Kontroli, panów zdaniem, tym spotem i no, tym wydawaniem pieniędzy.
Albo Centralne Biuro Antykorupcyjne, od tego jest.
Albo Platforma Obywatelska na przykład podpisuje, że to jest materiał promocyjny, reklamowy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. I dopisuje do swojego rachunku. To znaczy w sumie do naszego, bo to są też pieniądze.
Publiczne. Tak. Dokładnie.
Albo do Platformy Obywatelskiej, bo nie wiem dlaczego do Prawa
do naszego zamrowienie,
ma dopisać.
Mrowienie i czarki pani wicepremier mamy my płacić? To nie bardzo.
Ale tutaj pan poseł poruszył kwestię niewykorzystanych środków i myślę, że akurat w perspektywie 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej warto ten temat pociągnąć i zapytać pana premiera, bo tak łatwo się obiecuje i przedstawia cyfry 67 miliardów wcześniej euro, czy 80 miliardów euro, teraz 106 miliardów euro, ale właśnie niewykorzystywane są te środki. Przypomnę chociażby, że parę miesięcy temu zakończyła się perspektywa finansowa 2007-13 i na kolej mieliśmy do dyspozycji 5 miliardów euro. Do grudnia był czas wykorzystania tych środków, konkretnie składania wniosków. I jak twierdzą specjaliści od nas, Parlamentu Europejskiego, byli ministrowie transportu, wykorzystanych jest 1 miliard, maksymalnie rzutem na taśmę wykorzystamy 1,5 miliarda. To znaczy 3,5 miliarda euro przepada. I to nie jest jedyny fundusz, z którego nie możemy skorzystać ze względu na nieudolność rządu, który upierał się, aby te środki przerzucać na drogi. Od początku było wiadome, że Komisja Europejska się na to nie zgodzi i nie zdążyliśmy już po prostu z wnioskami. I tych projektów jest o wiele więcej. Także od tej sumy należy odjąć, którą deklaruje premier, należy odejmować te, o których mówimy, a także na spoty reklamowe. Domagamy się jako posłowie, ja osobiście domagałem się i domagam jako poseł do Parlamentu Europejskiego od premiera każdego rządu, także od pana Donalda Tuska, aby przedstawił realny bilans zysków i strat obecności Polski w Unii Europejskiej. To znaczy nie, że przedstawić, że 106 miliardów dostajemy, a według wyliczeń rządowych wpłacimy do unijnej kasy 28 miliardów czy 30 miliardów. Jesteśmy 3 razy więcej do przodu, jak mówi młodzież, tylko aby policzył realny bilans, czyli to, co tracimy, wpłaty chociażby z ceł, z VAT-u, konieczność likwidacji cukrowni, czyli likwidację buraka cukrowego na przykład na Lubelszczyźnie i tak dalej, żeby pokazał realnie, jak to wygląda i sądzę, że tym spotem nie zdoła przykryć tych problemów i tych przykrych faktów, o których tu jeszcze, mam nadzieję, powiemy.
Ale to jeszcze chcę dodać do tego, że nie tylko dokonujemy takiego rachunku, takiego bilansu od 2004 roku. Pamiętajmy o tym, że określone straty poniosła polska gospodarka, Polska w ogóle, w każdym obszarze funkcjonowania nie tylko gospodarki, z racji okresu przystosowawczego do wymogów stawianych nam przez Komisję Europejską, powiem ogólnie, przez Unię Europejską. I należy dokonać tego bilansu strat, bo te straty przecież w tamtym okresie były potężne. Wystarczy by powiedzieć tutaj nie tylko o cukrowniach, ale można by było mówić o przekształceniach, nieudanych, chybionych przekształceniach, które do końca nie zostały wyjaśnione i na dobrą sprawę nikt nie próbował, nie próbuje rozliczyć tych fatalnych transakcji.
Ale panowie, to chyba chyba nie ma na co liczyć, że premier, który wypuszcza tego typu spoty, no, zrobi jakiś bilans strat, przedstawi społeczeństwu bilans strat, przedstawi jakiś taki realny, no, nazwijmy to, wydatki albo niewykorzystane te pieniądze, te zasoby unijne, no bo trochę by wtedy strzelał sam sobie w stopę to zadanie opozycji, na ile dotrze z głosem do społeczeństwa i na ile uda się przekonać społeczeństwo.
Ale ojcze, szanowni państwo, trzeba brać pod uwagę jeszcze inne elementy bardzo istotne naszego życia gospodarczego, o których pan premier jakoś zapomina i do debaty w polskim parlamencie nie dopuszcza. Bilans roku ubiegłego, i to nie są dane Prawa i Sprawiedliwości, tylko Głównego Urzędu Statystycznego. Każdy może to zweryfikować, to co ja mówię. Zagraniczne firmy w roku ubiegłym uzyskały zlecenie na ponad 60 miliardów euro. Natomiast polskie firmy na zachodzie uzyskały zlecenia na około 400 milionów euro. Natomiast realizujące zlecenia firmy zagraniczne w Polsce zatrudniały do konkretnych robót jako podwykonawców polskie firmy. Szczególnie na drogach, co się zdarzyło, co się stało na przestrzeni ostatnich lat, to wszyscy o tym doskonale wiemy. Rok ubiegły, rok końcowy praktycznie perspektywy finansowej 2007-2013 był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o ilość likwidacji polskich firm. Zostało zlikwidowanych, zakończyło swoje funkcjonowanie w roku ubiegłym ponad 1350 polskich firm, w większości firm budowlanych. Coś tu nie gra. Budujemy najdrożej w Europie drogi ekspresowe, autostrady. Upadają polskie podmioty. Należy o tym mówić i należy z tego wyciągać wnioski.
A czy ktoś to sprawdzał właśnie, bo była taka fala upadłości, zwłaszcza podwykonawców przy budowie dróg, przy budowie autostrad, którymi chlubimy się, choć nie ma żadnego ciągu jednolitego komunikacyjnego przez Polskę, ani z północy na południe, ani ze wschodu na zachód. Czy ktoś sprawdzał, jak to się stało, że na kontraktach, no tak naprawdę z państwem, Polacy po prostu poszli z torbami?
I nie tylko Polacy, bo także straciły firmy zachodnie i jak pamiętam, to ambasadorowie wielu krajów Unii Europejskiej upomnieli się o swoich obywateli, przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców, którzy stracili na budowach polskich dróg i trzeba by się dowiedzieć, czym zakończyły się te interwencje, bo można podejrzewać, że akurat im udało się uzyskać pewne rekompensaty. Ojciec tutaj mówi, że rolą opozycji jest punktować rząd i jego nieudolność, nawet w zarządzaniu funduszami unijnymi, ale już chcę powiedzieć, że społeczeństwo samo dostrzega, co się dzieje. Ja na przykład byłem na spotkaniu w Łukowej, to jest niedaleko Zamościa, Biłgoraja, okręg lubelski, i tam są plantatorzy chmielu, którzy proszą nas, posłów do Parlamentu Europejskiego, właśnie z opozycji, aby wpłynąć jakoś na polski rząd, aby interweniować w Brukseli, gdyż rząd nasz, minister rolnictwa, jak mnie poinformowano, zrzekł się dopłat. Jako jedyny kraj i jako jedyny region tam nie dostają dopłat do chmielu i grozi to plajtą i grozi kolejnymi wyjazdami za granicę, o czym tutaj mówiliśmy, a ludzie nie chcą wyjeżdżać. Wobec tego powtarzam, te przypadki wystarczy tylko nagłaśniać i mam nadzieję, że odezwą się też osoby w innych regionach kraju, pokazując te problemy, o których tutaj tak właściwie mówimy, bo łatwo jest pokazać zbudowaną kładkę, most, ale większość osób nie orientuje się w tych wielkich liczbach i tak jak tutaj pan poseł mówi, też te pieniądze wypływają według ekonomistów. Z każdego euro, które przypływa z Unii Europejskiej na budowę dróg, 70 centów wraca do starych krajów członkowskich, którzy po prostu dbają o to, aby ich obywatele mieli zatrudnienie i aby ten pieniądz wracał do ich kraju, a my wyprowadzamy pieniądz, likwidujemy własne zakłady pracy. No przecież w Lublinie nie ma już właściwie żadnego zakładu pracy. Była fabryka samochodów ciężarowych, produkowaliśmy kultowego Żuka, Lublina, nie ma tej fabryki. Była cukrownia, najlepsza w Polsce, jeśli nie najlepsza nawet w Europie, nie ma, bo dostaliśmy dotację, aby ją wyburzyć i w to miejsce buduje się stadion za pieniądze unijne. Co to znaczy za pieniądze unijne? No połowę z Unii, a połowę dokłada samorząd, ale koszt budowy tego stadionu jest tak duży, że właściwie sądzę, że za połowę tej ceny sami byśmy to wybudowali. I jak twierdzą ekonomiści, też te, czytam też komentarze, należałoby zgłębić, czy rząd dobrze alokuje środki unijne, czy niezbyt dużo. Via Narodowy Bank Polski przekazuje innym firmom, czyli nie lokuje w akcjach innych firm w Europie Zachodniej. I na tej podstawie niektórzy twierdzą, że już dawno Polska stała się płatnikiem netto. Stąd domagamy się tego bilansu, aby pan premier powiedział jasno, podał wyliczenia tych wszystkich elementów, o których mówimy, ale także przypomnę, że jakieś 2 lata temu pan premier Donald Tusk zobowiązał się dorzucić ponad 6 miliardów euro z rezerw Narodowego Banku Polskiego na ratowanie krajów strefy euro, takich jak chociażby Grecja. Grecja, która ma się lepiej niż Polska w sumie. Przypomnę, że dopłaty do hektara w Grecji w zależności od upraw są o wiele większe niż w Polsce. I co zrobił polski rząd w trakcie prezydencji, żeby chociażby wyrównać dopłaty do hektara, bo przypomnę, obecna sytuacja jest niezgodna z prawodawstwem Unii Europejskiej. Wszyscy powinni dostawać jednakowe dopłaty i rolnik polski jest niestety poszkodowany. Stąd mówimy o wielu tych elementach, ale domagamy się, ja osobiście się domagam tego, powtarzam, realnego bilansu zysków i strat, aby na przykład odliczyć te 6 miliardów 200 czy 300 milionów euro, ale także dlaczego nie można było dopiąć budżetu unijnego. Tak długo się to przeciągało, gdyż w poprzednim budżecie 2007-2013 brakowało 11 miliardów euro i budżet się nie domykał i kraje stare, członkowskie, w tym Wielka Brytania, powiedziały, że nie będą więcej płacić i udało się na siłę wynegocjować rozłożenie tego długu. Kilkaset milionów euro Polska musiała zapłacić. I komisarz polski do spraw dyscypliny budżetowej Janusz Lewandowski rok temu w maju schłodził wszystkich euroentuzjastów, mówiąc: dopłacamy, bo musimy dopłacić. Ale kto dolicza te kwoty, o których tutaj mówimy i o której też pan poseł wspominał?
Ale ja dodam jedną rzecz. Pan profesorze mówił o dopłatach do chmielu. Ale ja dodam o dopłatach do tytoniu, które dotyka rolników z Lublina i tak samo.
Myślałem o tytoniu. Myślałem o tytoniu, ale, bo ale do chmiel jest po innej części województwa, ale oczywiście myślałem o tytoniu. No,
ale tak, jest inna sytuacja. To i pan minister spóźnił się z wnioskiem tylko o miesiąc.
Tak, o to chodziło.
Tylko o miesiąc. Natomiast jeśli mówimy o bilansie, to zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie i spróbujmy odpowiedzieć, jak zostały wykorzystane te pieniądze nawet, które Polska absorbowała. Przede wszystkim mówmy tu o samorządach, dlatego że to samorządy na dobrą sprawę przyczyniły się i drobni, mali przedsiębiorcy do tego, że nie mówiliśmy o Polsce, o gospodarce polskiej, że jest w recesji, tylko no, na minimalnym poziomie się rozwija. Rozwój PKB, wzrost PKB nie dawał szans na wzrost miejsc pracy, czyli stąd ta emigracja. Z mojego województwa w tym okresie od 2009 do końca 2013 wyemigrowało 178 tysięcy ludzi. Z tego 76% to ludzie bardzo dobrze wykształceni poniżej 39 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o koszty, jakie zapłaciły samorządy, dług sektora samorządowego na koniec 2007 roku był około 24,5 miliarda złotych. Na koniec roku ubiegłego to zdecydowanie ponad 70 miliardów złotych. Skąd się pojawił ten wzrost długu? No, były to kredyty, były to pożyczki czy emisje obligacji na udział własny do programów, do projektów unijnych. W nowej perspektywie finansowej, przy tej ustawie o finansach publicznych, czy tej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy nie będą w stanie absorbować takich środków finansowych. I jeszcze 2 zdania o samorządach. W 2009, 2010, 2011, 2012 samorządy inwestowały na poziomie około 43 miliardów złotych rocznie. 43 miliardy złotych rocznie. Natomiast sektora rządowego na inwestycje rocznie przeznaczano około 15 miliardów złotych. Ta różnica 43 do 15 rocznie pokazuje ciężar zadania, które przejęły na swoje barki właśnie te niedofinansowane, niedoszacowane samorządy. Natomiast mówiąc o wzroście długu sektora samorządowego, mówmy o przyroście długu sektora rządowego, ogólnie rzecz biorąc. Przecież ten dług na przestrzeni tych lat, o których ja mówię, uległ podwojeniu. Natomiast w przypadku długu, wzrostu długu sektora samorządowego w całości, ten dług był przeznaczony na wydatki majątkowe, na inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o sektor rządowy, ten dług ciągle rosnący, osiągający niebotyczne rozmiary w tej chwili, w 5% jedynie był przeznaczany na wydatki majątkowe, na rozwój, na budowę czegoś. 95% był konsumowany. Mówmy jeszcze o tym, że na przestrzeni tych lat, 2008 do obecnego czasu, Platforma nie dokonała żadnej próby reformy finansów publicznych czy reformy gospodarki. Te próby to było na dobrą sprawę pozorowanie właśnie jakichkolwiek zmian.
Da się tak przez 7 lat rządzić pozorując, bo gdybym ja rządził i miał do dyspozycji jakieś tam środki unijne, o które mógłbym powalczyć, postarać się, mógłbym rzeczywiście tutaj uczynić jakiś Eldorado, prawda, nad Wisłą i dać ludziom i pracę, i możliwości, no to bym robił wszystko, żeby tak się stało. No normalne, prawda? Normalne. Natomiast no z czego wynika to, jak panowie mówicie, że Donald Tusk i ta cała ekipa rządowa no, nie potrafią tego zrobić, nie chcą tego zrobić, nie wiem, chcą mieć prasę zachodnią po swojej stronie. No z czego to wynika? Bo każdy normalny by po prostu się starał o to.
Każdy normalny. Natomiast chyba nam nie chodziło o taką Unię Europejską, o przynależność do takiej właśnie wspólnoty. Mówi się tylko, ale to pan profesor, pan poseł powie więcej na ten temat. Mówi się, tylko się mówi o wspólnej polityce rolnej. O jakiej wspólnej polityce rolnej my mówimy? Jeśli w tej chwili odczuwamy embargo, jeśli chodzi o dostawy wieprzowiny. Co się stało z eksportem polskich owoców miękkich? A co się stało na przestrzeni tych lat, jeśli chodzi o eksport w ogóle produktów rolnych? Polskie Stronnictwo Ludowe chwali się, że bilans handlu zagranicznego w obszarze rolnictwa mamy rewelacyjnie korzystny. Tylko w czym Polska przoduje, jeśli chodzi o eksport? Szanowni Państwo, czcigodny ojcze, a Polska się specjalizuje w eksporcie owoców cytrusowych, w eksporcie kawy, w eksporcie herbaty. Natomiast to zostało wszystko postawione na głowie. Mówimy o wspólnej polityce energetycznej. W tej chwili pan premier Donald Tusk mówi o jakichś tam działaniach, które podejmie, jeśli chodzi o wspólną energetyczną jakąś politykę. A gdzie on był, gdy kopano dwie rury, kładziono na dnie Bałtyku dwie rury tego rurociągu północnego Nord Stream? Mają być docelowo 4 rury. O jaką wspólną politykę nam energetyczną chodzi, jeśli rosyjski gaz we Francji jest o 30% tańszy aniżeli w Polsce? Gdzie, w którym momencie ta ekipa rządowa zadbała o interes naszego narodu, naszego kraju?
Pan profesor Mirosław Piotrowski jest blisko tych spraw, przebywając w Brukseli, zasiadając w Parlamencie Europejskim. Jak to wygląda, gdy Donald Tusk i no, poszczególni ministrowie przyjeżdżają do Brukseli? Jak to wygląda z bliska?
Już odpowiadam, tylko chcę nawiązać do tego pierwszego pytania, bo ojciec zaprezentował postawę takiego normalnego Polaka, który się troszczy, dlaczego tak się dzieje, skoro są takie duże możliwości, a te pieniądze są marnotrawione. Przed chwilą tutaj pan przywołał przykład właśnie tytoniu, o którym ja mówiłem wcześniej, a propos Łukowej i tam wójta, który się bardzo stara i dba o tę społeczność i pozdrawiam go niniejszym, bo obiecałem, że to uczynię, jak będę w telewizji, ale mówi pan, że miesiąc się minister spóźnił i ludzie mi mówią na spotkaniu i się zastanawiają się, co to znaczy, że się spóźnił, czy był taki niefrasobliwy, czy też uczynił to celowo, aby tych dopłat do tytoniu nie było. Tak samo ludzie pytają, czy przypadkiem premier i polski rząd nie postępowali celowo, przekładając środki z kolei na drogi, aby nie można było ich później później wykorzystać. A wiadomym jest, że te środki później trafiają do budżetu unijnego i są zwracane największym płatnikom netto, takim jak na przykład Niemcy. Czyli łatwo jest przewidzieć, co z tymi środkami niewykorzystanymi się stanie, a nie było też tajemnicą, że pan premier zapierał się, ale jednak jego nazwisko, kandydatura była przedstawiana w tych kuluarach, jak przyjeżdżał, bo ojciec pyta, kiedy przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego, do instytucji unijnych podczas szczytów Rady Europejskiej, to jego nazwisko padało, że jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, która dzieli te środki. W tej chwili mówi się, że pan premier mógłby zostać szefem Rady, czyli zastąpić Hermana van Rompuya na tymże stanowisku. I pytał też ojciec o dobrą prasę zachodnią. No oczywiście istnieją możliwości, aby również sterować w pewnym sensie i artykułami w prasie zachodniej. Mamy tego namacalne dowody, kiedy niestety niektórzy nawet posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski podrzucają gotowe teksty, i to w języku angielskim, dziennikarzom zagranicznym, aby pisali nieprzychylnie o niektórych osobach właśnie z kraju, czy to osobach duchownych, czy też o politykach opozycji, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości, i w ten sposób urabiają opinię publiczną w ten sposób, że Platforma Obywatelska jest jedyną proeuropejską partią, bo tytuł programu brzmi Polska w Europie, ale tak naprawdę zamiennie używa się na tych salonach, o których tu mówi ojciec, jeśli to są salony, a nie korytarze wyściełane jakimiś chodnikami, zamiennie używa się pojęcia Europa do Unii Europejskiej, choć nie jest to pojęcie tożsame, ale mówi się, jesteś proeuropejski, czyli prounijny, i tutaj nasz premier jest postrzegany jako ten, który chce wnieść tylko siłę, energię. O tym mówił, o solidarności, kiedy przejmowaliśmy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, czyli nasza zaczynała się prezydencja, a nie postawił żadnego konkretnego postulatu ważnego dla Polski, bo w zwyczaju w Parlamencie Europejskim i w instytucjach unijnych jest, że jeśli jakiś kraj przejmuje prezydencję, to w gąszczu postulatów sanowania strefy euro, poprawienia środowiska, parametrów środowiska naturalnego i tak dalej, umieszcza się jeden konkretny postulat, który chce się załatwić. Tak na przykład Węgry umieściły postulat, aby dofinansować strefę naddunajską, i tam przekierowano środki finansowe. Polska takiego postulatu nie sformułowała. I my jako opozycja, bo ojciec mówił, że to jest naszą rolą i taką spełniamy, prosiliśmy pana premiera, nagłaśnialiśmy, aby ten jeden postulat był sformułowany w ten sposób, że chcemy równych dopłat do rolnictwa, i można to było przedstawić jako korzystne z punktu widzenia Unii Europejskiej, z jednej strony, bo prawodawstwo Unii to nakazuje, a z drugiej oczywiście korzystne dla rolnika polskiego. To niestety się nie stało, ale to jest do załatwienia w kolejnej perspektywie budżetowej, bo przypomnę, że ten budżet będzie już jest rewidowany, a ostatecznie zostanie zrewidowany w 2016 roku, ale prace już się nad tym rozpoczęły.
To jakie panów zdaniem są takie najważniejsze punkty, bo temat naszego spotkania dzisiejszego to jest Polska w Europie. Najważniejsze punkty dla Polski do załatwienia w ramach struktur Unii Europejskiej dzisiaj.
Ja bym tutaj, czcigodny ojcze, jeszcze dodał jedną rzecz bardzo ważną wobec tego harmonogramu, który przedstawił pan tutaj, pan profesor. Mianowicie nie zapominajmy o tym, że Komisja Europejska wdrożyła przeciwko Polsce procedurę nadmiernego zadłużenia, bo deficyt finansów publicznych jest rekordowy. Co to znaczy? To znaczy się, że widzimy się Komisji Europejskiej może być takie, że doprowadzi do zablokowania środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jest olbrzymia rola przed nowym Parlamentem Europejskim, ale jest olbrzymia rola również przed polskim rządem i odpowiedzialność przed polskim parlamentem. Jeśli się nie uporamy z reformą finansów publicznych, reformą gospodarki, to możemy mieć problemy w tej nowej, a praktycznie już trwającej od paru miesięcy perspektywie finansowej 2014-2020. Jeszcze bądźmy świadomi tego, i to o tym trzeba mówić, że jest to ostatnia perspektywa finansowa, gdzie Polska może być beneficjentem netto. Bo gdyby próbować porównać nawet i wielkości środków, które uzyskała Polska w perspektywie 2007-2013 czy 2014-2020, to by się okazało, że nie ma tych rekordów, o których mówił rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlatego, że wzrasta składka. Biorąc pod uwagę prawie dwukrotny przyrost składki członkowskiej oraz inflację, to może się okazać, gdyby tak dokładnie policzył, że tych środków finansowych w tej nowej perspektywie, ostatniej perspektywie, będzie dużo mniej, aniżeli było w tej, która się skończyła. Natomiast, tak jak podkreślam, rola polskiego rządu, polskiego parlamentu oraz nowo wybranego Parlamentu Europejskiego będzie ogromna, żeby we właściwy sposób zadbać o interes Polski. Polski, która nie dąży do Europy. Polska, na miły Bóg, jest od zawsze w Europie.
Co jest tym interesem Polski, panie profesorze?
Co jest interesem Polski? Polska ma wiele interesów w Europie i wiele interesów w Unii Europejskiej. Najważniejszą sprawą, jeśli idzie o kwestie takie przyziemne, to jest budżet Unii Europejskiej, który, przypomnę, został uchwalony na lata 14-20, ale już jest przerabiany i w 2016 roku, czyli za dwa lata, definitywnie zostanie zmieniony. I trzeba przypilnować, aby te pieniądze do Polski trafiły, bo nam się należą. A druga kwestia, to nawet jeśli by się ostał ten budżet, który szacuje się, że będzie na poziomie 960 miliardów euro, to już w chwili obecnej brakuje 52 miliardów euro, gdyż zaplanowano wydatkowanie 960 miliardów, a ponad 50 miliardów mniej wpływów do tego budżetu. W związku z tym istnieje ryzyko, że Polsce zabierze się te środki finansowe. I jeszcze, chociaż jest tych problemów mnóstwo, ale chociaż o dwóch powiem. Pakiet energetyczno-klimatyczny, jeśli zostanie wprowadzony w Polsce, to państwa zachodnie Unii Europejskiej, w tym Francja, Niemcy, wrócą sobie za pośrednictwem obowiązkowego kupowania wirtualnych limitów przez Polskę, wrócą sobie całą naszą nie tylko składkę członkowską, ale i te dotacje, które, jak twierdzi rząd, spływają z Unii do nas. I trzecia sprawa, bardzo dużo Unia Europejska przeznacza i przeznaczy na projekt Łącząc Europę, czyli udrożnienia szlaków i wodnych, i samochodowych, i kolejowych. I planuje się przebudowę, dobudowę 9 korytarzy, w tym 6 przebiega przez Niemcy, a przez Polskę tylko 2. I istnieje w tej chwili taka szansa, że Czesi wycofali się z propozycji, zresztą własnej, tworzenia korytarza i będzie można pozyskać około 7 miliardów euro na drogi, a nie przewidziano drogi na wschód i to się łączy z Ukrainą. Unia Europejska stawia na Ukrainę, wobec tego już samorządowcy, z którymi współpracuję na Lubelszczyźnie, opracowali projekt, zebrali od wójtów, burmistrzów podpisy zgody, aby przebudować tak zwaną autostradę wodną E40 i aby te środki dodatkowo przekierować do Polski. Aby pomóc Ukrainie, trzeba najpierw udrożnić kanały komunikacyjne i mam nadzieję, że na to Unia Europejska się zgodzi. Ale oprócz tych spraw oczywiście przyziemnych istnieją też i inne, natury ideowej, natury kulturowej i natury religijnej, bo przy okazji przekazywania tych środków część decydentów Unii Europejskiej chce zbudować nowego człowieka, rugując wiarę, religię, rugując naszą moralność chrześcijańską.
Damy, jeśli w pakiecie weźmiecie ideologię gender, różne zasady równościowe i takie, które od zawsze istnieją, bo przecież każdy człowiek to jest człowiek, niezależnie czy to jest mężczyzna, czy kobieta, no to jest dosyć oczywiste, no ale próbuje się na siłę pewne sformułowania na poziomie językowym, a później mentalnościowym, no i formalnym pod sankcją prawną przeforsowywać. Ale myślę, że o tych sprawach takich jeszcze religijnych i moralnych sobie powiemy. Natomiast dla pana, panie pośle, no jaki my mamy interes w Europie, w Unii Europejskiej konkretnie, tak mówmy.
Ja do tych spraw, jak pan profesor określił, przyziemnych, może jeszcze nawiążę, że dwoma zdaniami, dlatego że ta sprawa dotyczy pana województwa lubelskiego, mojego podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego. Oszukiwano nas, mieszkańców tych województw, przepięknych regionów w Polsce, że istnieje coś takiego i o to dba rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak ochrona dorzecza Górnej Wisły przed powodzią. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego. Takiego programu nie ma. Wbrew temu, podkreślam, co jeszcze parę miesięcy temu mówiono z Trybuny Sejmowej na etapie opracowania budżetu państwa. Nie ma takiego programu. Ten program został przez ten rząd i Komisję Europejską, przepraszam za określenie samorządowca, wysadzony w powietrze. Praktycznie pozostają te tereny odsłonięte na, nie daj Boże, działania takich kataklizmów, jakich wielokrotnie w przeciągu paru lat ostatnio mieliśmy do czynienia.
A co, nie jesteśmy przygotowani na powódź? Przecież premier, prezydent tyle razy w kaloszach, po wałach chodzili i zapewniali, że już teraz będzie.
Czcigodny ojcze, tak się układa w tym rządzie Platformy pana premiera Donalda Tuska, że z czym sobie nie radzą, to przekazują to samorządom bez zabezpieczenia należytych środków finansowych.
A czyli powiedzą, takiego wójta sobie wybraliście, tak?
Tak, dokładnie to w tych kaloszach na wałach przeciwpowodziowych pan premier mówi, to jest wina wójta, takiego wójta, że się wybrali. On to kłamał, bo to tak nie jest. Z zadania rządowego nikt go nie jest w stanie zwolnić. Nie jest w stanie nikt kogokolwiek rozsądnego, uczciwego przekonać, że za to odpowiada samorząd. Czcigodny ojcze, od 2008 roku rząd przekazał samorządom zadania zlecone z tymi, z którymi sobie nie radził. Natomiast wbrew zapisowi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, dokumentu bardzo ważnego, który został ratyfikowany przez Polskę, w ślad za tymi zadaniami nie idą pieniądze. Eksperci banku PKO BP oszacowali, że jest to niedobór w kasie samorządów rocznie na poziomie ponad 12 miliardów złotych. Jeśli tego nie uporządkujemy, naprawdę dojdzie do sytuacji bardzo niebezpiecznej.
Jedna jeszcze sprawa, bo ojciec pyta o to Polska powinna zabiegać w Europie, w Unii Europejskiej. No, trzeba też pilnować, aby zapisy ustalone przez wszystkie państwa członkowskie były realizowane. Ja nie byłem zwolennikiem traktatu lizbońskiego, ale on obowiązuje. I w tym traktacie jego zwolennicy, także koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, szczycą się zapisem o solidarności energetycznej, prawda? Ale on jest tylko na papierze. Z drugiej strony Niemcy wespół z Rosją budują Nord Stream. Nie oglądając się na te zapisy górnolotne solidarności energetycznej, trzeba te państwa pilnować. Trzeba te państwa pilnować, stąd też część posłów, która tak jak ja byli już 10 lat w Parlamencie Europejskim, oddajemy się do dyspozycji, aby nas tam nie ograno, w tej Unii Europejskiej nie ograno, bo interesów krajów starych członkowskich bronią doświadczeni też europosłowie. Tu oczywiście musi być symbioza też z samorządowcami naszymi i tę współpracę tu deklarujemy, bo to nie jest tak, że dostajemy się do Parlamentu Europejskiego i zapominamy o Polsce, ale wspieramy tych samorządowców, tak jak w poprzednich kampaniach, aby oni wygrywali, abyśmy mieli ten z nimi kontakt i wiedzieli, o co im chodzi, gdzie środki chcą przekazywać. Ale kontynuując wątek, na przykład są posłowie niemieccy w Parlamencie Europejskim, którzy nieprzerwanie zasiadają tam od pierwszych bezpośrednich wyborów, od 79 roku, czyli 35 lat, jak chociażby Hans-Gerd Pöttering, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ponad 30 lat, jak pamiętam, Elmar Brok, szef Komisji Spraw Zagranicznych, do której należy od 10 lat. Także jest wielu doświadczonych posłów, którzy również grają ściśle, na przykład z panią kanclerz Angelą Merkel, bo są z nią zaprzyjaźnieni, ale też należą do tej politycznej rodziny. I my po prostu nie możemy dawać się ogrywać. I w tym leży również interes naszego kraju.
Dodam do
już
tego...
Panie pośle, ja tylko zapowiem numery telefonów, tak by państwo mogli już wybrać i także dołączyć do naszej rozmowy. 657-0011 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Południowej, 657-0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy i telefony w naszej rodzinie. One są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. 536-600-300 i 536-600-400. Bardzo proszę.
Ja dodam do tego, co pan profesor powiedział. Jeśli chodzi o traktat lizboński, ja głosowałem przeciwko przyjęciu tego traktatu.
O, to jeden z nielicznych bardzo.
Tak. Uważałem po pierwsze, że ten traktat ewentualnie powinien przyjąć naród w drodze referendum. Było takie głosowanie, głosowałem za tym, żeby to było rozstrzygnięcie w drodze referendum. Później, gdy przegrane to było głosowanie, głosowałem przeciwko temu traktatowi. Natomiast, panie profesorze, pan jest eurodeputowanym posłem do Parlamentu Europejskiego z doświadczeniem bogatym, bo dwie kadencje, 10 lat. Również ja ubiegam się o ten zaszczytny wybór, chcąc spożytkować swoje bogate doświadczenie samorządowe, bo dwie kadencje, w dwóch kadencjach burmistrz, w dwóch kadencjach starosta rzeszowski i trzecia kadencja poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i tutaj zajmuję się finansami publicznymi oraz sprawami samorządu terytorialnego. I na naszych listach Prawa i Sprawiedliwości są właśnie doświadczeni kandydaci, doświadczeni parlamentarzyści, doświadczeni samorządowcy i stąd chcemy się konkretnie zająć tymi sprawami.
Dzwonią już nasi telewidzowie, bardzo proszę. Halo? Prosimy. I nikogo nie słyszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
O, teraz i zawsze.
Witam. Ojcze drogi, ojcze redaktorze drogi. I mam jeszcze ojcze profesorze, bo przecież ojciec jest bardzo, bardzo dobrym wykładowcą w naszej uczelni. Dobrym dziennikarzem. No na pewno myślę, że i słuchacze, i telewidzowie to potwierdzą. Tak, ojca bardzo, bardzo lubią ludzie właśnie i ojca służbę. Tak, słowu, służbę w Radiu Maryi i telewizji trwam, ale teraz do rzeczy. Pozdrawiam oczywiście ojca, ale pozwolę, że najpierw naszych szanownych gości. Bardzo serdecznie pana profesora Piotrowskiego i że tak i pana posła Ożoga czy Ożoga?
Ożoga.
Ożoga, prawda? Bardzo dziękuję. Jest dość dużo ożogów, jak tak ofiarodawców czytam z Podkarpacia, to ożóg, ożóg, ożóg. Dużo ożogów jest, także piękna sprawa. To jest takie znane nazwisko. Tak, mam nadzieję, panie pośle, że ludzie zapamiętają tą trójkę i na liście PiSu i zakreślą odpowiednio 25 maja. Nie mówiąc już o panu profesorze Piotrowskim, też tak samo 25 maja w tym okręgu lubelskim, drugie miejsce. Ale ja do czego zmierzam? Kochani, był bardzo dobry artykuł, to znaczy ja tylko mogę dziękować i nie oceniam, ale mówię bardzo dobry, dlatego że oceniać tak wielkiego profesora to nie mnie. Ale tak dużo dający artykuł księdza profesora Czesława Bartnika w naszym dzienniku. Szczególna misja europosła. Ale nie tylko oczywiście ten artykuł, inny artykuł. Jak tak ja dzisiaj jeszcze w przerwach tak uchwytam czas przy tych wszystkich zajęciach i czytam sobie na przykład Toksyczny splot pani Anny Zachenter. No to jest coś, no warto czytać. Bo w tych pismach, w tych mediach możemy znaleźć to, co jest pomijane, ukrywane, jakoś nieprzedstawiane. Nie ma, my wtedy nie mamy całej prawdy, tylko część. A półprawda to jest całe kłamstwo. Bo nie ma półprawdy. Jak jest półprawda, to jest całe kłamstwo. I tam są tylko, to jest półprawdy w innych mediach. Dlatego szukajmy tych wiadomości. Szczególna misja europosła. Szczególna misja europosła. Dlaczego ja mówię? Kochani, to jest obowiązek nasz, być 25 na wyborach. Wszystkich świadomych ludzi, wszystkich ludzi, katolików, Polaków, tym, którym na Polsce zależy. Tym, którym na Polsce zależy. Popatrzmy na tych startujących do Europarlamentu, dlaczego oni startują. Czy idą po pieniądze? Tu bardzo pięknie pisze o tym ksiądz profesor Bartnik. Czy idą, żeby interesy danej grupy realizować, na przykład lewicy, bo lewica jest i w Unii Europejskiej, to bardzo potężna jest lewica. Czy może interesy obcych państw? Też tak samo popatrzmy, no kto jest takim wiodącym w Unii Europejskiej? Niemcy. Niemcy. A dlaczego Niemcy? No bo się dorobili, bo pracowici, bo dorobili się, bo no, oni też się dorobili na II wojnie światowej. To jest jeszcze jeden problem i o tym się nie mówi. Oni tam wcale nie było jakiejś tam restytucji, nie było, tyle ludzi ucierpiało. Jakieś tam były, ale nie dla wszystkich. Także to zostało, jak patrzymy, ile dzieł sztuki mają chociażby naszych i nie oddają, nie kwapią się to oddawać. Czasem coś papnie i tego, ale to, czyli jakie interesy kto ma? Patrzmy na tych posłów, z kim oni trzymają. Jak się cieszą, jak i ta pani kanclerz poklepie po ramieniu, się cieszy, Boże, że na tym parkiecie jest. On by, no matkę rodzoną by pewno sprzedał. No ale obserwujmy to dobrze. Tak samo w mediach. Te media czyje interesy reprezentują? To trzeba ze sobą rozmawiać, spotykać się, robić spotkania, debaty, otwierać sobie nawzajem oczy i tak dalej. Te wybory to jest też walka o Polskę, ale i walka o to, co katolickie, co chrześcijańskie. I tu właśnie bardzo wyraźnie pokazuje nam ksiądz profesor. Przecież w świecie idzie walka, to jest antychrześcijańska, jest chrystianofobia. Albo nie tylko fobia przeciwko Chrystusowi i chrześcijaństwu, ale i jest nienawiść do chrześcijaństwa. Bardzo wyraźna. No chociażby na przykład teraz jest ten, prawda, jest kanonizacja Ojca Świętego. I Sejm chciał tak, niektórzy ludzie w Sejmie, czy tam część w Sejmu, chcieli ci posłowie właściwie grzecznościowo uczcić Ojca Świętego Jana Pawła II, Boże, jaki raban powstał. Popatrzmy, kto ten raban robi. Jaki szum przeciwko. Z czego to wynika? Mnie się wydaje, z nienawiści i do Kościoła, i do Polski. Dlaczego mówię do Polski? Może na przykładzie. Taki bardzo krótki przykład. Ojciec Jacek Cydzik, rozmawiałem z nim parę dni temu, z Kanady, on tam pracuje w Kanadzie dla Radia Maria, telewizji Trwam, dla rodziny Radia Maria. Tam posługuje i mówi mi, w Ottawie, ta prowincja Ottawy uchwaliła 2 kwiecień jako dzień Jana Pawła II. 2 kwiecień, a w dzień odejścia do domu ojca. I kto, tamten parlament, w całej prowincji Ottawy, jest to dzień Jana Pawła II. I nie tylko w tym roku to miał być, tylko co roku. A kto wystąpił o to? Parlamentarzystka pochodzenia hinduskiego, nie chrześcijanka. Bo powiedziała, że to tak wielki człowiek, tyle zrobił dla świata. I oni teraz pracują nad tym, żeby cała Kanada to wprowadziła. I zobaczcie, nie katoliczka, nie chrześcijanka, nie Polka tam robi to, a u nas oni się nazywają Polakami i plują na papieża? Wygadują, wyginają się, wyglądają jak Mefisto się zachowują. Przecież to jest antypolskie. Nikt tyle nie dał dla świata, co Jan Paweł II. I niewierzący, jeżeli oni kochają Polskę, to powinni to popierać też. I teraz po tym widać, po owocach ich poznacie. Widać, że nie kochają Polski, antypolskie działania. A drugie, antykatolickie, nienawiść do Kościoła katolickiego. I trzeba sobie uświadomić, co byłaby Polska warta, co byłoby świat warty bez Kościoła, bez Chrystusa. I w Europie jest wojna przeciwko Kościołowi też. Jest wojna przeciwko chrześcijaństwu. Tu widać szczególnie w sprawach rodziny, tej etyki małżeńskiej, podejście do życia człowieka, odpoczęcia do naturalnej śmierci, nie tylko zabijanie nienarodzonych, zabijanie niepełnosprawnych. Też tak samo. To jest nie tylko, no robią to, co robił Hitler, eugenika. On chorych zabijał. Tak, przed narodzeniem chorych zabijał. Kazał zabijać nienarodzonych, tylko nie Niemców. Innym tak. Zobaczcie, czyli eugenika też jest i to wprowadzają to, co Hitler. Eutanazja, to co Hitler. I trzeba to widzieć. Wyjdziecie, panowie, do Unii Europejskiej, obyście weszli. Ja życzę, żeby wszyscy porządni katolicy i porządni Polacy weszli. Ci wszyscy, nawet niewierzący, jeżeli oni respektują chrześcijański system wartości, cywilizację łacińską, trzeba ich popierać. I katolik powinien to popierać, dlatego to jest, dlaczego dzwonię, że katolicy, rodzina Radia Maria, mówmy ludziom, że to nie jest obojętne. I nie zazdrość temu, że on wszedł do parlamentu, powiedzą ci, jakie pieniądze on zarabia. No i co z tego? No to przecież zarabia, nie kradnie. I niech wyciąga z tej Unii. Ta Unia nie tyle z nas wyciągła. A jak temu posłowi wyjdzie, że jeszcze mieszkanie dziecku kupi, to w Polsce to zostaje. Bogu dzięki. Niech wszyscy kupią dzieciom swoje mieszkanie. Wszyscy Polacy, oby się tak udało. To tak mówię, to jest pierwsze, to nie są... Trzeba, nie są pieniądze, trzeba iść tam po to, żeby walczyć o to, co chrześcijańskie, polskie, o rodzinę. I tutaj dlatego trzeba patrzeć, przeczytać ten artykuł. Szczególna misja europosła jest w internecie. Jest w internecie naszego dziennika. I dziękuję naszemu dziennikowi, ale księdzu profesorowi Czesławowi Bartnikowi za to. Prawdziwy, pisze ksiądz profesor, prawdziwy, integralny poseł winien dostrzegać konieczność odradzania ciała i ducha Europy, której stan moralny i duchowy szybko podupada. I po to idą Polacy tam. I wybierać porządnych Polaków i porządnych katolików. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję i patrzmy na tych wszystkich, co tam opowiadają. Niech oni tam nie obiecują nam złote gruszki na wierzbie, prawda? Bo tak obiecują, tak? Co cyrki robią to. To przecież widać po owocach. Popatrzmy na to, co jest. I nie kierujmy się, nie pozwólmy sobie na zmanipulowanie nas w naszych emocjach też. I najlepszych wybierać, bo tu chodzi o cywilizację chrześcijańską. To jest walka cywilizacyjna. I tam niech idą ludzie, a jak już nie dadzą rady nic zrobić, to niech przynajmniej wrzeszczą, że robi się zło. A dobro popierać i tyle. I organizować się. Tam w Europie też są porządni ludzie i tych posłów stamtąd trzeba też popierać i coś wyjdzie, wtedy razem wyjdzie. I w Niemczech mamy dużo przyzwoitych i w Irlandii, i we Francji. I oni szukają. Kończąc, jak Radio Maria miało powstać, jeździłem, chodziłem do różnych ludzi w Europie i w Niemczech, w Szwajcarii, w Austrii, do biskupów, żeby może pomogli. Szukałem pieniędzy też na nadajnik, na to. I wyobraź sobie, w jednej stolicy diecezji, jednej w Austrii, mówi mi biskup: ojcze, róbcie to szybko, róbcie. My czekamy na pomoc z Polski, Polaków z Polski. Chodzi o tego ducha, uratowanie ducha. Ducha, chodzi o stan moralny Europy. I dlatego my Polacy musimy tam iść, ale naprawdę dawać dobry przykład. Dawać dobry przykład. Nie robić wstydu Polsce, nie robić wstydu Kościołowi. Nie obniżać tego poziomu, tylko ratować. Bo, no, wyobraź sobie, bez Boga nic nie ma. A Pan Bóg nas kiedyś zapyta. Każdy umrze i będzie sąd ostateczny. Co żeś zrobił? I dlatego no, tym się trzeba kierować. Tym się trzeba kierować. I tutaj teraz walczyć, dlatego idźcie, kochani. Rodzina Radia Maryja, idźcie i mówcie jednym i drugim, kogo wybierać. I niekoniecznie z pierwszego miejsca, a już na pewno nie z pierwszych miejsc tych POI czy jakieś tam inne te, a inne te partie bezbożne to w ogóle katolik nie może bezbożnictwa popierać. Nie może. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Także to, że on idzie do kościoła, taki bezbożnik, przeciwko kościołowi działa, no to przecież to jest to ludzie, no to przecież każdy chyba rozumie, że my mamy, nie wolno nam popierać tego. I walczmy o Polskę i o to, co katolickie w świecie i łączmy się z innymi też. Jest ta Unia Europejska, to trzeba to teraz tam działać i ewangelizować w ten sposób. Dziękuję serdecznie. Zatrzymywać zło, tworzyć struktury dobra. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, ojcze. No właśnie, za chwilę kanonizacja Jana Pawła II. No i będziemy tę kanonizację przeżywać osobiście w Rzymie, inni przed ekranami telewizorów, również w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, bezpośrednie relacje i transmisje na żywo z tych uroczystości. I wielu Polaków będzie i słusznie zachwycało się tym dziedzictwem Jana Pawła II, słusznością treści przekazywanych przez Jana Pawła II, ale jak ojciec dyrektor powiedział, są też partie bezbożne, które przekreślają ten dorobek Jana Pawła II, które chciałyby go zakopać i najlepiej o nim zapomnieć albo go zupełnie już zeświadczyć. Tymczasem, co by nie mówić, to był papież Kościoła katolickiego, a jednocześnie wielki Polak. Wydaje się, że to już powinno też wskazywać ludziom zachowanie takich posłów, jak na przykład w polskim parlamencie, czy Twojego ruchu, czy niektórych z SLD, czy być może także z innych partii, że po prostu na, że tak powiem, już na wstępie są wyeliminowani, po prostu nie brani pod uwagę przy głosowaniu.
Oddałem właśnie do druku artykuł na ten temat pod tytułem Święty Europejczyk o Janie Pawle II, który właśnie miał na celu dobro Europy, także dobro Unii Europejskiej, ale w tym duchu, o którym mówił przed chwilą ojciec dyrektor. I dziękuję bardzo za ten ważny głos, żeby nie zgubić życia przede wszystkim i poczętego, i mowa była o eutanazji, bo przypomnijmy, że dosłownie kilka tygodni temu, jeśli nie kilkanaście, najwyżej tygodni temu w Belgii przegłosowano prawo umożliwiające eutanazję dzieci bez względu na wiek, czyli zabijanie dzieci bez względu na wiek, a w Holandii jest granica 12 lat. Dopuszcza się tego na osobach starszych, które jeszcze mogłyby przecież pożyć. I Jan Paweł II zwracał na to uwagę i widział tu Polskę w strukturach Unii Europejskiej, określaną jako to drugie płuco, które da ten oddech, o którym mówił przed chwilą ojciec dyrektor, ale z drugiej strony, tak jak ojciec podkreśla, ta osoba, ten prorok, był niemile widziany w Unii Europejskiej, tej Unii Europejskiej, i jak ojciec mówi, przez niektórych chce być zakrzyczany albo zapomniany.
Ojcowie założyciele Unii Europejskiej też byliby niemile widziani w Unii Europejskiej, to znaczy wspólnot europejskich, nie Unii.
W chwili obecnej niestety tak, taka jest diagnoza, ale ja przypomnę, że na początku mojej pierwszej kadencji, bo wybrany zostałem w 2004 roku, to jeszcze żył papież i przychodziły takie projekty, bo papież Jan Paweł II organizował, planował zorganizowanie Dni Młodzieży, pamiętam, w Niemczech. I była inicjatywa, żeby Unia Europejska troszeczkę się dorzuciła, to absolutnie symbolicznie. I kilkakrotnie w Parlamencie Europejskim utrącono ten wniosek, aby dofinansować troszeczkę, powiadam, Dni Młodzieży z papieżem Janem Pawłem II, którego mówię, nazywam świętym Europejczykiem, który patrzył po europejsku, ale jednocześnie narodowo, który widział te problemy, o których dzisiaj tu mówimy, o życiu, o rozwoju naszych wspólnot narodowych, ale razem, do przodu. I to jest właśnie paradoks historii i liczymy na to, tak jak wspomniał przed chwilą ojciec dyrektor, że ten Parlament Europejski się zmieni i instytucje europejskie również się zmienią, bo Europę można zmienić. Tak jest, było i jest hasło naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. I liczymy, wiele osób na to liczy, że parlament będzie inny, bo nie tylko w Polsce, ale i za granicą budzi się takie odczucie, że to nie jest ta Europa, o którą walczyliśmy. To nie ta Europa, jak powiedział przed chwilą ojciec, przypominając, że ojcowie założyciele nie mieszczą się już w jej ramach, tak? Czy nie mogliby zostać komisarzami, bo nie spełniają kryteriów. Czy Jan Paweł II, święty za chwileczkę, również już nie mieści się w tych ramach Unii Europejskiej, którą chciał, aby Polacy zapełniali.
Za chwilę, panie pośle, mamy telefon i za chwilę oddam głos. Bardzo proszę, halo.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego. Witam pana szanownego europosła, jak i posła. I mam następujące pytanie. Otóż ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź miał kaznodzieja papieski. Otóż kaznodzieja papieski powiedział, że to nie jest mit służyć Bogu i mamonie. Trzeba zwrócić uwagę, że Bóg jest znacznie ważniejszy niż mamona. I to chciałbym się zapytać, czy to można by również realizować w ramach działalności w Unii Europejskiej naszych posłów. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Pan poseł najpierw.
Ja może w odpowiedzi dla pana tutaj, który przed chwilą do nas dzwonił. Tak, to jest możliwe nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale w Parlamencie Polskim, czy też szerzej mówmy w życiu tym publicznym. I tak należy postępować. I wiele jest takich dowodów, że tak odpowiedzialni ludzie postępują. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że jestem zaszczycony, bo siedzę między dwoma profesorami.
Oj tak, jedyny.
I bardzo mi z tego powodu miło. Natomiast ja chciałem wrócić do bardzo ważnego głosu ojca dyrektora. Jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Za kilkadziesiąt godzin Jan Paweł II, błogosławiony, wielki Polak, będzie ogłoszony świętym. Wstyd mi za polski parlament, za to, co się w tej chwili dzieje, za to, co się działo i co się dzieje, jeśli chodzi o przyjęcie w drodze konsensusu jednomyślnie przez polski Sejm właśnie tej uchwały poświęconej największemu z Polaków, szanowanemu nie tylko przez katolików w całym świecie. Jest to coś nieprawdopodobnego. Mówimy o Europie, o Parlamencie Europejskim, natomiast musimy dokonać zmiany na naszym, tym podwórku narodowym, bo polski Sejm w tych dniach wystawia sobie jak najgorsze świadectwo. Jako jeden z 460 posłów polskiego parlamentu, polskiego Sejmu, jest mi po prostu przykro.
Dzisiaj Sejmowa Komisja Kultury odrzuciła wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący rozszerzenia porządku obrad o przyjęcie uchwały z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II, przewodniczącą komisji. Zresztą tę komisję nasi radiosłuchacze i telewidzowie dobrze znacie państwo, bo wielokrotnie gościmy, transmitując zwłaszcza sprawy związane z cyfryzacją i kulturą. I przekazujemy to państwu. Pani Iwona Śledzińska-Katarasińska jest przewodniczącą tej komisji, ale to też żenujące jest, panowie, to, że pod wpływem jakiejś grupki, która dostała się do Sejmu, no na skutek głosów wyborców, no, co tu dużo mówić, ale dostała się do Sejmu i teraz terroryzuje katolicką większość, że Sejm nie może przyjąć uchwały. To jest dla mnie kuriozalne, bo przecież można by zrobić coś takiego, niech oni się odsłonią, niech oni się pokażą, niech oni po prostu skreślą się sami swoimi głosami, wypowiadając je z mównicy sejmowej, niech ludzie to zobaczą. Chętnie byśmy pewnie i to transmitowali, żeby ludzie to widzieli. I po prostu przyjąć bez dyskusji, w ogóle z nimi nie gadać. Jest napisane w Piśmie Świętym, że po prostu z głupim nie gadaj.
To faktycznie jest...
Jedno zdanie, panie profesorze. I dlatego warto jest, żeby nie ograniczać się tylko do tych dwóch partii wymienionych tutaj wcześniej. Nie będę nazw ich powtarzał, bo widzimy, że jeśli chodzi o tą komisję, to tam decydujący głos należał nie do partii tych wymienionych, tylko praktycznie do Platformy Obywatelskiej. Jest mi wstyd i przykro.
To faktycznie sytuacja kuriozalna i wielu posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej i rządzącego Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje swoją więź duchową z papieżem Janem Pawłem II, z Kościołem Katolickim, ale jeśli przychodzi do konkretnych zachowań, no to po prostu automatycznie odrzucają to, co opozycja proponuje i kierują się tylko takim partykularyzmem politycznym i bieżącą chwilą. To jest moim zdaniem niedopuszczalne i dlatego też startując do Parlamentu Europejskiego, jak sądzę, jesteśmy tego samego zdania, że to jest pewien początek. Nie może być tak, że te wybory się odbędą i zostaną europosłowie wybrani, no to kolejnym krokiem będą, naturalnym krokiem będą wybory samorządowe i trzeba odbić samorządy. Ja ze swojej strony deklaruję pomoc właśnie tym działaczom i Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim, ale nie tylko, przede wszystkim na Lubelszczyźnie i to czyniłem w poprzedniej kadencji, żeby odbili te samorządy, bo u nas tych funduszy no, nie dzieli Prawo i Sprawiedliwość, prawda? I nie mają większości też w Radzie Miasta. Ale dalej będą wybory przecież do Sejmu i Senatu i oczywiście logiczną konsekwencją będzie odbicie większości w tych dwóch izbach. I wtedy taka sytuacja, którą referuje nam tutaj ojciec, będzie niedopuszczalną. Ale potrzebna jest informacja. Jeśli można odnieść się na koniec tej wypowiedzi właśnie do ojca, bo jest podnoszone za chwilę, że ojciec wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ja również wykładam, to chcę powiedzieć, że korespondentem z Brukseli, ze Strasburga jest pan Dawid Nachajowski, który cały czas wspomina, spod czyjej ręki wyszedł i właśnie ojca tu Dariusza przywołuje i to procentuje.
Ale też pan poseł organizuje spotkania ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, no bo chociażby taki kierunek jak politologia, który jest obecny w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wymaga tego, żeby studenci na co dzień spotykali się także z tymi instytucjami Unii Europejskiej, no i między innymi pan jako profesor, też jako wykładowca tej uczelni, a równocześnie poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza tych młodych ludzi, organizuje spotkania związane z tymi ludźmi, którzy no, decydują o budżecie, o tych sprawach unijnych. No i tak naprawdę z pierwszej ręki ci młodzi ludzie mogą tutaj korzystać z tego doświadczenia, z tej wiedzy i z tych możliwości, które dzisiaj są.
Cieszę się, że właśnie jest taka możliwość, że młodzi studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego. Machina europejska jest dosyć skomplikowana, więc samo czytanie w podręcznikach nie wystarcza. Dobrze jest się otrzeć, uczestniczyć w tych spotkaniach z politykami, o których wspomina ojciec, być na komisjach u mnie spraw zagranicznych, rozwoju regionalnego, uczestniczyć w debacie, także przygotowywać listy do głosowania. To później procentuje, to na pewno zaprocentuje i jak często jest powtarzane w tym studiu i w Radiu Maryja, że trzeba sadzić ten młody las i ja jestem głęboko przekonany, że w perspektywie, używając języka unijnego, średnioterminowej, na pewno to zaprocentuje i nie będzie dochodzić do tego typu kuriozalnych sytuacji, że ta mniejszość bardzo krzykliwa blokuje te uchwały dotyczące no, naszego jednego z największych naszych rodaków, Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Tu powinna panować absolutna zgoda i naprawdę dziwię się koleżankom i kolegom z Polskiego Sejmu.
Dodam tylko jedną rzecz, że my na Podkarpaciu, panie profesorze, mamy nieco lepszą sytuację, dlatego że od 27 maja ubiegłego roku Sejmik Województwa Podkarpackiego jest zarządzany przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast około połowy powiatów i więcej niż 50% gmin to są ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, moi przyjaciele serdeczni. I wierzę, że tutaj w listopadzie my nie będziemy mówić o odbijaniu, tylko poszerzymy to, co mamy w tej chwili z myślą o następnym roku wyborczym, który będzie decydującym dla losów naszej ojczyzny. W świetle nawet i tych faktów, o których mówiłem, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, czy też dług publiczny.
Dziękuję bardzo. Polska w Europie to temat naszego dzisiejszego spotkania o 21.30 w Radiu Maryja. Dalszy ciąg naszych rozmów. Gośćmi, którymi byli i będą pan poseł Stanisław Orzuk.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Do usłyszenia w Radiu Maryja.